Największe miasto i stolica naszych sąsiadów Czech, czyli Praga, czy Praha. Podzielona jest na 22 dzielnice, gdzie na niemal 500 km kwadratowych mieszka ponad 1 300 000 ludzi, co daje prawie 2700 osób na jednym kilometrze kwadratowym. Do tego ma taką samą flagę jak Warszawa. Urodzili się tutaj genialny pisarz, twórca powieści Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej Jarosław Haszek. Pisarz, dramaturg, ostatni prezydent Czechosłowacji, pierwszy prezydent Czech, a ci wszyscy w jednym ciele Václava Havla. Twórca powieści o konflikcie zniewolonej jednostki z anonimową, nadrzędną instancją, z dużym poczuciem zagrożenia, nieprzejednany Franz Kafka. Ekonomista, nauczyciel akademicki, premier Czech, prezydent Czech, ponownie w jednym ciele, ale tym razem niejakiego Václava Klausa. Czy najpopularniejsza czeska artystka, aktorka, prezenterka telewizyjna, królowa czeskiej piosenki, szanowna Helena Vondráčková. Kto był, temu tłumaczyć nie trzeba. Praga czeska jest genialnym miejscem do odwiedzania. Na każdym kroku zabudowy, ulice, uliczki, zabytki. Wszystko razem tworzy niekończący się urbanistyczny festiwal. Ale jak wspominałem, kto był, ten wie. Odwiedzając czeską Pragę, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, na jakie atrakcje się szykujemy. Jedynie co ustaliliśmy, to w którym hotelu się zatrzymamy i z grubsza co możemy zdążyć obejrzeć czy zwiedzić. Hotel nie był najgorszy, jedynie do pozazdroszczenia pozostawały co po niektóre kelnerki, ale generalnie nie było na co narzekać. Hotel był umiejscowiony nieco dalej od centrum, co jak na Pragę nie stanowi problemu, ponieważ miasto ma porządnie rozwiniętą sieć komunikacji miejskiej. Nam było tak wygodniej, zamiast wjeżdżać autem do centrum i szukać na siłę miejsca do parkowania czy płacić za postój. Spędziliśmy czas miło, widoki są niezapomniane, natomiast trzeba sobie uzmysłowić, że nawet usiłując spędzić tutaj kilka dni, nie można sobie wszystkiego odwiedzić, zwyczajnie się nie da. Za to przez okres kilku dni nachodziliśmy się i naspacerowaliśmy praktycznie do upadłego, ale było warto. Z Pragą jest związanych parę rzeczy, o których warto wspomnieć, zatem dzisiaj przed Wami to, co powinniście wiedzieć na temat Pragi. Z początku powiedzmy sobie na temat nietypowego wydarzenia, jakim jest legendarna defenestracja. Które to słowo pochodzi z łaciny, bowiem defenestra znaczy tyle co przez okno. A i właśnie takim sposobem, czyli wyrzucaniem przez okno, w Pradze radzono sobie nie raz, bo i już nawet to się zdarzyło im aż trzykrotnie w swojej historii. No i tyle razy odnotowali defenestrację. Pierwsza defenestracja praska miała miejsce w 1419 roku, kiedy to aż 7 radnych miasta wyrzucono przez okno ratusza nowomiejskiego. Rada miasta się po prostu posprzeczała i o, defenestracja gotowa. Druga defenestracja praska miała miejsce prawie 200 lat później, w 1618 roku i powszechnie uważa się, że defenestracja ta doprowadziła do wojny w Europie między protestanckim Świętym Cesarstwem Rzymskim a katolicką dynastią Habsburgów, czyli do wybuchu wojny 30-letniej. Druga defenestracja praska polegała na tym, że sekretarz z dwoma cesarskimi namiestnikami zostali wyrzuceni z okna Zamku Królewskiego na Hradczanach. Zdenerwowani protestanci byli rozżaleni dyskryminującymi poczynaniami cesarza. Upadek posłańców z kilkunastu metrów nie spowodował ich śmierci, co uznano za cud. Natomiast czy to zadziało się za sprawą faktycznego cudu, do końca nie wiadomo. Rzekomo uratowała posłańców góra usypanego kompostu. Jeszcze do tematu defenestracji można dołożyć i trzecią, czyli tę z 1948 roku, kiedy to w tajemniczych okolicznościach z okna wypadł, zapewne przypadkiem, ówczesny minister spraw zagranicznych Czechosłowacji, syn prezydenta Jan Masaryk. To tyle z historii, teraz przejdziemy do odwiedzania. Jako że byliśmy w okolicy, postanowiliśmy odwiedzić punkt nazywany Ścianą Johna Lennona. Do specjalnie długich nie należy, natomiast stanowi symbol miłości i pokoju. W latach 80. była solą w oku władz, bo młodzi pisali na ścianie, co myśleli o władzy. Malowali rzeczy związane właśnie z Johnem Lennonem czy z Beatlesami. Reżim atakował studentów dosłownie i w przenośni, oskarżając ich o to, że stanowią bandę alkoholików, psychicznie zdegenerowanych socjopatów, no i jeszcze, że są agentami zachodniego, wstrętnego, imperialistycznego, zachodniego kapitalizmu. Ci z nas zaopatrzeni w dzieci mogą połasić się o odwiedzenie praskiego zoo. chwalą się powierzchnią 45 hektarów, faktycznie sporo tam można się nachodzić. Zoo przeszło do historii za to, że pomogło w zachowaniu konia przewalskiego, który był na skraju wyginięcia. Według magazynu Forbes Traveler Magazine to jedno z najlepszych zoo na świecie, w którym jest ponad 4700 zwierząt. Przy czym warto zaznaczyć, że jeśli się nie wstrzeli w konkretne godziny odwiedzania, to spośród tych wszystkich zwierząt całkiem sporej ilości zwierząt się nie zobaczy, bo się po prostu chowają. Warto na pewno zobaczyć rynek staromiejski, gdzie jest bogactwo wszystkiego, rzecz jasna stoliczków jest co niemiara, jest pełno miejsc do wrzucenia czegoś na ząb. Siedząc przy jednym z takich stolików, zauważyliśmy, że gromadzi się dość sporo ludzi w pobliżu ratusza. Potem dopiero się okazało, że nie ratusz, a praski zegar astronomiczny na ratuszu przyciągnął całkiem sporo ludzi. Tłum czekał na pokaz, ponieważ praski Orloi, czyli zegar astronomiczny, oprócz tego, że pokazuje umiejscowienie ciał niebieskich, czy pokazuje kolejne miesiące, to gwarantuje niesamowity spektakl. Ten teatr animacji przedstawia ruchome figurki 12 apostołów, wyobrażenie chciwości, marności, śmierci oraz Turka. Niesamowity popis można oglądać po dzień dzisiejszy. Szczególnego uroku dodaje informacja, że zegar skonstruowano w roku bitwy pod Grunwaldem w 1410. Dzięki temu jest jednym z najbardziej znanych zegarów astronomicznych na świecie. Koniecznym, stuprocentowym przymusem jest pojawienie się na Hradczanach, czyli na królewskiej dzielnicy za wysokim brzegiem Wełtawy, gdzie można zobaczyć Zamek Królewski, Bazylikę Świętego Jerzego, czy budowana przez 6 wieków Katedra Świętego Wita. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamek był siedzibą monarchii, natomiast po wojnie jest siedzibą prezydenta. Ma się tutaj nie tylko sposobność zobaczyć ogród królewski z bawialnią, ogrody południowe, ale ujmujące jest także to, czego nie można zobaczyć na samym zamku, czyli widok na całe miasto. W pogodny, słoneczny dzień jest na czym oko zawiesić. Gigantyczne wrażenie także robi Katedra Świętego Wita, która jest siedzibą arcybiskupów praskich prymasa czeskiego. W całej Europie Środkowej nie ma cenniejszego przykładu architektury dojrzałego gotyku i neogotyku. Wywiera gigantyczne wrażenie na odwiedzających, w końcu to historyczny kościół, gdzie koronowano, a następnie grzebano czeskich królów, a w środku przechowywane są insygnia koronacyjne, w tym trzymana jest korona świętego Wacława. Na Hradczanach jest owiana legendą Złota Uliczka. I tu może zaskoczę, ale wydaje się, że tak jak wszyscy opowiadają o Złotej Uliczce, snując opowieści, jak tam niesamowicie nie jest, to jednak czy jest aż tak wiele do zachwytu? Być może człowiek wpadł w pułapkę nasłuchania się wielokrotnego, jak tam jest wspaniale, i kiedy tam człowiek w końcu wylądował, to już się nastawił, że faktycznie cała uliczka będzie ze złota. Uliczka bierze swoją nazwę najprawdopodobniej od Żydów złotników, którym udało się znaleźć schronienie za murami zamczyska w zamian za to, że jako złotnicy pracowali na rzecz skarbu. Ale to było stulecia temu. Co ciekawe, wszystkie domki są ze sobą połączone chodnikiem obronnym. A ciekawostką jest, że potem w 1917 roku w domku numer 22 pisywał swoje dzieła tutaj Franz Kafka. Dopiero w latach 50. wysiedlono stąd ludzi, a dziś gromady turystów w ich wnętrzach kupują pamiątki, ale i mają sposobność podziwiać galerie. W końcu na różnorodnych zbrojach czy mieczach oko można zawiesić. Ci z nas, którzy byli w Pradze, wiedzą doskonale, że największą atrakcją jest jedyny i niepowtarzalny most Karola. Góruje nad Wełtawą, jest niewątpliwie jedną z najsłynniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych stolicy. 516 metrów długości, 9,5 metra szerokości, jest najstarszym tego typu mostem zachowanym na świecie. Wcześniej stał tu inny most z XII wieku, ale ten zniszczyła powódź. Kamień węgielny wmurowano o specjalnie wytypowanej godzinie i dniu. 9 lipca 1357 roku o 5:31 rano. Podobno dlatego, że taki układ gwiazd był najkorzystniejszy. Most został wzmocniony zaprawą z dodatkiem białek jajek, aczkolwiek naukowcy uniwersyteccy badali zaprawę mostu i doszli do wniosku, że po jajkach ani śladu, ale za to znaleziono nieco wina i mleka. Kiedy nadciągnął barok, pojawiło się z 30 zdobionych posągów świętych. Swoje miejsce ma tutaj także święty Jan Nepomucen, w który niestety z rozkazu króla został wrzucony właśnie z mostu do rzeki. Dopiero ponad 500 lat później, w 1870 roku, zaczęto nazywać most mostem Karola. To miejsce słynęło z koronacji królów czeskich, z turniejów czy nawet egzekucji. A teraz niezapomniane widoki z mostu podziwiają miliony turystów rokrocznie przy akompaniamencie licznych ulicznych grajków, którzy również wtórują licznym artystom rozsianym po moście. Kto był w Pradze i nie był na moście Karola, ten nie zwiedził tak naprawdę Pragi. Kto w ogóle nie był w Pradze, ten musi koniecznie odwiedzić to przepiękne miejsce, a w szczególności most Karola. Dzięki za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. A jak wam się średnio podobało, no to dajcie może jeszcze komentarz. Link do Discorda jest pod filmem, społeczność jest super. Dzięki też za wsparcie, oglądanie wszystkich reklam bardzo pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was poleci do Pragi, zje na moście Karola hot doga i wróci z powrotem. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!